Biblia przedstawia długą listę osób. Niektóre opisane są szczegółowo i obszernie. Niektóre opisy są obszerne, duża i długa charakterystyka różnych ludzi i ich życia. Inni natomiast tylko są wspomniani i pojawiają się na kartach Pisma Świętego bardzo rzadko lub nawet tylko jednorazowo. Niektórzy wspomniani są z imienia, niektórych imiona nawet nie są wspomniane, a są opisani w Bożym Słowie. I dzisiaj jednej z takich osób chciałbym, abyśmy mogli się przyjrzeć. Jest ona wspomniana we wszystkich Ewangeliach, gdzie przytoczone są niektóre epizody z jej życia. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, patrząc na życie tej osoby, mogli wyciągnąć i wyłuskać prawdy ponadczasowe i znaleźć zastosowanie tych prawd w naszym życiu na dzisiaj. I chciałbym, abyśmy zobaczyli trzy obrazy przedstawione w Ewangeliach dotyczące jednej osoby. Myślicie, kto to jest? No pewnie, że trudno zgadnąć. Odpowiem wam. Miała rodzeństwo ta osoba. Maria. Miała brata i siostrę. Kto? Jak? Maria? Zobaczmy. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 38 werset. Czytamy pierwszy epizod, o którym ewangelista Łukasz wspomina i jest nasza bohaterka przedstawiona. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 wiersza. A gdy szli, czyli Jezus i uczniowie, wstąpił Jezus do pewnej wioski. A pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana Jezusa, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. A przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan Jezus: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Maria, bo o niej chciałbym dzisiaj mówić, siostra Marty i Łazarza, czytamy, siadła u nóg Jezusa. Chciałbym, byśmy to zapamiętali. U nóg Jezusa słuchała, co Jezus miał do powiedzenia. Nic się wtedy już dla niej nie liczyło. Nieważne, że być może powiedziała swojej siostrze Marcie: słuchaj, jak będziesz tam pracowała i będziesz potrzebowała mojej pomocy, to daj mi znać, ja wstanę i pójdę i ci pomogę, przygotujemy to, co jest do przygotowania, aby ugościć Jezusa, bo Go zaprosiłyśmy do naszego domu. Ona, gdy siadła u stóp Jezusa, gdy zaczęła słuchać, co Jezus mówi, a Jezus mówił wiele wspaniałych, wartościowych rzeczy, prawd objawiających Ojca, Boga Ojca i bardzo praktycznego życia tutaj na ziemi, jak się Jemu podobać, aby przeżyć życie, ona była zafascynowana. Ona słuchała, słuchała i świat się dla niej przestał liczyć. Zapomniała, że w ogóle On istnieje. Ona słuchała słowa Jezusa, a to słowo, które Jezus wypowiadał, dotykało jej serca. Zapomniała, jak to mówimy, o całym Bożym świecie. I być może Marta, widząc, że ma dużo do zrobienia, a Marta była aktywistką i ona bardzo dużo, i to też zobaczymy później, pracowała, udzielała się, była gościnna, była pracowita, ale nie wyrabiała. I być może gdzieś tam przechodząc, próbowała Marii dać znak, żeby jej pomogła, żeby przyszła, bo przecież być może tak było, że jej powiedziała i obiecała, że podejdzie. Nie mogła. Przechodziła, kręciła się, może przechodziła. Maria siedziała i słuchała tego, co Jezus ma do powiedzenia. Była zafascynowana tym, co Jezus mówi. I wiemy, czytaliśmy przed chwilą, Marta wpadła na pomysł. Jeśli ja nie mogę, bo nie mogę zwrócić jej uwagi, to gdy powiem Jezusowi, to myślę, że to już wypływało z jej frustracji, to na pewno Jezus zwróci jej uwagę, przerwie swoją mowę i poprosi ją, żeby mi pomogła. I tak też zrobiła. Przyszła do Jezusa, powiedziała: Panie Jezu, przepraszam, że przerywam, ale czy nie ma tu przewartościowania? Ja pracuję ciężko jak wół, a moja siostra siadła sobie u Twoich stóp i słucha. I myślę, że w 100% była pewna, że Jezus powie: Mario, już długo słuchałaś, wstań i pomóż swojej siostrze. A ku zaskoczeniu Marty pada całkowicie inna odpowiedź. Jezus w ogóle nie zajmuje się Marią, tylko zwraca się do Marty bardzo osobiście i bezpośrednio, mówiąc: Marto, troszczysz się, kłopoczesz o wiele różnych rzeczy. A tak naprawdę to niewiele potrzeba. I tak ci powiem od serca, że Maria dobrą cząstkę wybrała. Inne tłumaczenia mówią: lepszą część wybrała. Tego ty, Marto, też potrzebujesz. I to jest prawda Bożego Słowa wynikająca z tej historii. Werset 42. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Czego? Usiąść u stóp Jezusa i słuchać Jego słowa i uczyć się słuchać Jego głosu. To jest najważniejsze, Jezus powiedział. Najważniejsza jest relacja z Jezusem. Słuchanie Jego słowa. Jest to ważniejsze niż usługiwanie Jezusowi. Jezus chce, abyśmy najpierw z Nim mieli relację, a później Jemu służyli. Jak jest z Tobą, bracie, siostro, drogi przyjacielu? Czy społeczność z Jezusem jest najważniejsza dla Ciebie w Twoim życiu? Czy jest ważniejsza niż może służenie Jemu, odprawianie pobożnych i religijnych aktywności? Najpierw Jezus mówi: czas ze mną. Wiem, że żyjemy w zwariowanym i zabieganym świecie. Wiem, że ciągle mówimy, że nie mamy na nic czasu. I to jest prawda. Wydaje się, jakby czas biegł szybciej. Wydaje się, że mamy tyle usprawnień, tyle urządzeń, które nam pomagają. Jeszcze 50-60 lat temu w ogóle nie moglibyśmy o tym sobie marzyć, które powinny wygospodarować dla nas czas, a ciągle nie mamy czasu. Żyjemy w zabieganym i zwariowanym świecie, gdzie na nic nie ma czasu. Dlatego tym bardziej, jako dzieci Boże, jako osoby, które rozkochały się w Jezusie, nie możemy sobie na to pozwolić, aby jeszcze ten czas był nam wykradany, abyśmy nie mieli czasu dla Jezusa. Nie możemy sobie na to pozwolić, aby w tych trudnych czasach, w jakich żyjemy, abyśmy nie mieli czasu spędzonego z Nim na co dzień. Nie możemy sobie na to pozwolić, aby przeżyć dzień bez rozmowy z Jezusem. Nie możemy sobie na to pozwolić, aby przeżyć dzień bez czytania Bożego Słowa. To jest najważniejsze, Kościele Jezusa. Żyjemy w trudnych czasach i Biblia mówi: wykorzystujcie, wykradajcie, mądrze dysponujcie czasem. Diabeł zrobi wszystko, przeciwnik Boży, szatan zrobi wszystko, aby nam wygrać ten czas. Podsunie nam wszystko, co jest przyjemne, ale nie dla naszego ducha, ale dla naszej duszy, dla naszego ciała. Tyle aktywności i tyle fajnych zajęć, co łechce, co może tak spowodować, że tak spokojnie możemy się zrelaksować i odpocząć. Po przepracowanym dniu, bo pralka za nas wyprała, bo zmywarka za nas wymyła, bo dzieci za nas odkurzyły, ale my jesteśmy zmęczeni. I musimy sobie siąść i włączyć zjadacz czasu i się zrelaksować. Jezus tu bardzo mocno podkreślił. Czas z Nim jest bardzo cenny. Czas z Nim jest najważniejszy. Najpierw On oczekuje, abyś spędził czas z Nim, na co dzień z Nim, a później, abyś mógł Mu służyć. Nie możemy tego ani przestawić odwrotnie, że służę Jezusowi, a jak mi starczy czasu, to z Nim spędzę czas w modlitwie i w Słowie, ani nie możemy zrobić zamiast. Dlatego, że służę Jezusowi, to już nie muszę z Nim spędzać czasu. To są bardzo niebezpieczne pułapki, w które często ludzie wierzący wpadają. Dlatego, bracie i siostro, drogi przyjacielu, jeśli jesteś osobą nowonarodzoną, jeśli stałeś się dzieckiem Bożym, to Jezus chce relacji z Tobą. On chce mieć z Tobą codzienną, bliską relację. Zostawił nam swoje Słowo. To Słowo przemawia, ono jest Słowem Bożym. Gdy je czytamy otwartym sercem, karmimy swojego ducha. Gdy je czytamy, aby chłonąć, ono do nas przemawia, ożywione Bożym Świętym Duchem. Ono daje nam życie, ono buduje naszą wiarę. Ono zawiera masę obietnic i te obietnice kształtują nasze życie i determinują, jak ono będzie wyglądać. Dlatego w zabieganym świecie, w którym jesteśmy, nie możemy sobie pozwolić na to, aby tracić czas, aby nie spędzać go z Jezusem na co dzień. Bo wtedy nasze chrześcijaństwo będzie smętne, będzie wątłe, będzie bez przygód i bez ekscytacji z Duchem Świętym. A nie takie chrześcijaństwo i nie taką relację z sobą Jezus zamierzył dla swojego Kościoła. Ja nie chcę takiej relacji, bo wtedy to przeradza się w religijność, w służenie Bogu bez zaangażowania emocjonalnego, w odprawianie tylko pewnych rytuałów. Ale Jezus mówi: Marto, krzątasz się i martwisz i kłopoczysz o wiele rzeczy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyś miała czas ze mną, żebyś umiała usiąść, oderwać się od tego wszystkiego, co jest do zrobienia, bo jest, bo mamy też dużo obowiązków. Ale abyśmy pośród tych obowiązków potrafili znaleźć czas, aby się wyciszyć, wejść do swojej komory, tej duchowej komory, i spędzić czas na rozmowie z Jezusem i spędzić czas na czytaniu Bożego Słowa. To jest najważniejsze. Najpierw Jezus i relacja z Nim, później służba dla Niego. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, jeszcze nie stałeś się dzieckiem Bożym, jeszcze nie powierzyłeś swojego życia Bogu, to wiedz, że Jezus chce przede wszystkim stać się Twoim Zbawicielem. Że Jezus chce przebaczyć Ci Twoje grzechy. Że Jezus chce przemówić do Twojego życia, abyś doświadczył Jego łaski, przebaczenia i Jego miłości. A później, abyś mógł na co dzień żyć z Nim. Cieszyć się Jego obecnością, czytając Jego Słowo. Cieszyć się Jego obecnością, modląc się do Niego, rozmawiając z Nim. Bo modlitwa jest rozmową, jest dialogiem, który prowadzimy. To jest potrzebne dla Ciebie i dla mnie. I Maria jest dla nas przykładem. Zawsze będzie coś do zrobienia. Zawsze. Ale czy umiemy odpowiednie priorytety nadać swojemu życiu? Czy umiemy odłożyć sprawy ważne, aby skoncentrować się na najważniejsze? A najważniejsza na co dzień jest Twoja osobista relacja z Jezusem. I Maria jest dla nas przykładem. Najpierw relacja, później służenie Jezusowi. Drugi epizod z życia Marii znajdujemy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. Od 1 do 44 wiersza opisana jest historia. Przeczytamy tylko początek. 11 rozdział Ewangelii Jana. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty i jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią, otarła nogi włosami swymi. Jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego kochasz. I ci, którzy czytają Boże Słowo, to wiedzą, że Jezus zaczyna wchodzić w rozmowę, w dialog z uczniami. Mówi: słuchajcie, zachorował Łazarz, ale my tu jeszcze poczekamy, bo ta choroba nie jest na śmierć, tylko aby się objawiła chwała Boża, a później pójdziemy do Niego. I wiemy o tym, że gdy Jezus dochodził tam, pozostał 2 dni dłużej w miejscu, w którym przebywał. Informacja, która dotarła do niego, prawdopodobnie co najmniej 2 dni szła, bo gdy wysyłały tę informację siostry do Jezusa, Łazarz jeszcze żył. A kiedy Jezus przyszedł, kiedy później czytamy, to Marta i Maria powiedziały, że on już od 4 dni jest w grobie. Więc gdy Jezus zbliżał się do Betanii, do wioski obok Jerozolimy, wyszła na jego spotkanie Marta, pierwsza. I gdy ona przyszła, mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat byłby nie umarł. Ale wiem i teraz, że cokolwiek i o cokolwiek prosiłbyś Boga Ojca, da Ci to. Jezus mówi: zmartwychwstanie twój brat. Marta mówi: wiem, w dniu zmartwychwstania, w czasach ostatecznych. Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Czy wierzysz w to? Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. I kończy tę rozmowę i idzie do domu i woła Marię. I mówi, Pan Jezus przyszedł. Chcę się z Tobą widzieć. I Maria, gdy usłyszała, poszła na spotkanie z Jezusem. Jezus był dokładnie w tym samym miejscu, w którym spotkał się z Martą. 32 werset mówi nam tak. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie Jezus był i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Między Jezusem a rodzeństwem nawiązała się prawdziwa przyjaźń. I gdy byli w potrzebie, choroba i trudna choroba Łazarza, przyjaciela Jezusa, Marta i Maria wiedziały, co zrobić. Jezus zareagował. Wiedziały, że uzdrawiał wielu chorych. Doświadczały tego, słyszały o tym. Minęły, tak jak powiedziałem, co najmniej 4 kolejne dni. Jezusa nie ma. Łazarz umiera. Jezus przychodzi. Marta z Nim rozmawia. Maria z Nim rozmawia. I tu to, co prosiłem, abyście zwrócili uwagę. Maria padła do nóg Jezusa. Wtedy siedziała u stóp Jezusa. O Marcie nie czytamy, że gdy przyszła, padła do stóp Jezusa, ale z Nim się przywitała i Panie, gdybyś to był, mój brat by nie umarł. Maria natomiast pada do Jego stóp, uniża się, uznaje Go Panem, mistrzem i mówi to samo. To nam mówi o tym, że na pewno one rozmawiały ze sobą w domu i mówiły, szkoda, że Jezus nie przyszedł. Szkoda, że nie zdążył, bo gdyby tu był, na pewno by Łazarza, którego kochał, który był jego serdecznym przyjacielem, na pewno by go uzdrowił. Na pewno. Ale teraz już po wszystkim 4 dni w grobie. Dlatego i jedna, i druga wypowiada to samo stwierdzenie. Panie, szkoda, że Cię tu nie było wcześniej, bo Łazarz by nie umarł, nasz brat by nie umarł. Ale czytamy, że Maria, gdy padła do jego stóp, gdy to powiedziała, i rozpłakała się, bo kochała swojego brata. 33 wiersz mówi, Jezus, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy za nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Maria pada do nóg Jezusa. Jej postawa uznania Jezusa Panem, jej smutek, jej płacz spowodował reakcję Jezusa. Jezus, widząc ją płaczącą, mówi, gdzie go położyliście? Pokażcie mi grób. I poszli tam. I wiemy z kart historii, że Jezus dokonał tam cudu. Że kazał odsunąć kamień, którym grób był przywalony i zawołał Łazarza i dokonał zmartwychwstania. Cudu ewidentnego. Jeszcze większego niż ta choroba, która mogłaby być uzdrowiona. I dalej czytamy, że wielu z Żydów, którzy przyszli z Jerozolimy opłakiwać razem z Martą i Marią śmierć Łazarza, uwierzyło w Niego. A więc cudowny, ewidentny cud. Ale prawda Bożego Słowa dla nas, Jezus poruszony jest naszym smutkiem, chce, abyśmy umieli Go uznać Panem w każdej okoliczności naszego życia. Chce, abyśmy umieli Go uznać Panem, szczególnie gdy cierpimy i przechodzimy próbę wiary. I wydaje nam się, że Jezusa w ogóle to nie obchodzi. Być może tak siostry sobie myślały. Mógłby przyjść, a nie przyszedł. Mógłby uzdrowić, a nie uzdrowił. Wszystko skończone. Czterdziesty werset. Prawda Bożego Słowa z tej historii. Jezus, zwracając się do Marty, mówi, czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Wniosek dla nas. Wiara szczera, żywa, nie teologiczna i tylko rozumem przyjęta, ale sercem, prowadzi do cudów. Gdy wołasz do Jezusa, uznając Go Panem Twojego życia, bez względu na tragedię i rozmiar tragedii, próby i doświadczenia, które przeżywasz w swoim życiu, gdy uznajesz Go ciągle Panem, gdy padasz do Jego nóg i wyznajesz, Ty wiesz, Boże, lepiej, Ty mi pomożesz, Ty jesteś moim Panem i Bogiem, gdy w taki sposób podchodzisz do Jezusa, wołasz do Niego i wyznajesz, że jest Twoim Panem, oczekuj rozwiązania i odpowiedzi od Niego. Oczekuj rozwiązania i odpowiedzi od Niego. Oczywiście to zabiera czas. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, abyśmy byli wytrwali. Abyśmy modlili się i nie ustawali. Jak wdowa, która miała problem i sprawę do rozwiązania i komornika na głowie, i przychodziła do sędziego i namawiała go, żeby wziął jej sprawę i pomógł. I on nie chciał i nie chciał, ale ona go nagabywała, nachodziła, aż w końcu się złamał. Jezus powiedział tę przypowieść w kontekście, powiedział im to podobieństwo, aby się modlili i nie ustawali. Dał przykład natarczywości, wytrwałości, determinacji, jaka powinna być w nas, gdy wołamy, a szczególnie gdy wołamy o trudne sytuacje. Bóg chce, abyśmy bez względu na te okoliczności zawsze uznawali Go Panem. Ufali i wierzyli, że On nas słyszy, choć nic na ziemi i na niebie nie wskazuje, że On słyszy. To jest postawa wiary. Przyjścia do Niego, uznania Go Panem i powiedzenia: Jezu, wierzę, że pomożesz. Psalm 124 fajną ilustrację, fajny obraz nam pokazuje. Tam jest napisane tak: jak oczy sług skierowane na swojego Pana, jak oczy służebnic skierowane na swoją Panią, tak my patrzymy na naszego Boga, aż się nad nami zmiłuje. My patrzymy, aż się zmiłuje. Nie patrzymy tylko przez chwilę, a potem odchodzimy, mówimy: Pan Jezus nas mnie już przestał kochać, Jego nie interesuje moje życie, idę, żyję sobie dalej. To jest kłamstwo. Jezus nas kocha i pragnie nam pomagać, ale oczekuje od nas też właściwej postawy, wytrwałości, determinacji. I tak jak oczy służebnic i sług patrzą na Pana i Panią, aby coś zrobili, tak to słowo mówi: my patrzymy na naszego Boga, aż się zmiłuje nad nami. Patrzę aż do końca, wytrwale, do rozwiązania sytuacji, do tego, aż przyjdzie Jego odpowiedź. Dlatego drugi epizod z życia Marii mówi nam o tym, że gdy posiadamy szczerą wiarę, gdy ufamy Jezusowi, uznajemy Go Panem całego naszego życia bez względu na trudności i okoliczności, które przechodzimy, gdy jesteśmy wytrwali, zobaczymy rozwiązanie i jeszcze większy cud, niż się spodziewamy. Tak jak w przypadku Marii i Marty. Bądź wytrwały i oczekuj na Boże działanie. Trzeci epizod z życia Marii w 12 rozdziale tej samej Ewangelii, Ewangelii Jana, czytamy od pierwszego wersetu: a na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa, otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści, perfumów, olejku nardowego. I później, gdy czytamy dalej, Judasz się oburzył. Po coż ta strata? Po co wylać ten olejek, te perfumy, skoro moglibyśmy tylu biednym pomóc, bo to bardzo drogie było. Jezus jest w Betanii. Zaproszony przez innego człowieka, przez Szymona, tak zwanego trędowatego. Tam przebywał, u niego w domu. Szymon zaprosił Martę, aby także pomogła w obsłudze, bo powiedzieliśmy sobie na początku, ona była aktywistką. Ona służyła, ona chciała, ona kochała coś robić. Tak jak niektóre z was, siostry, kobiety, wy ciągle chciałybyście coś robić. I fajnie. Ale pamiętajmy o punkcie pierwszym, o którym mówiliśmy. Oprócz relacji, oprócz służenia, aktywności, musi być czas na relacje z Jezusem. I tutaj spotykamy znowu Martę, która pracuje, zaproszona przez Szymona, aby pomogła. Łazarza, który siedzi jako dobry kumpel, przyjaciel Jezusa przy nim, przy stole. Ewidentny cud. Żyje. Był umarły. I czytamy znowu o Marii. Maria bierze olej nardowy, olejek, perfum nardowy. Ten perfum, ten olejek robiony był z korzenia rośliny, która rosła w Himalajach, a więc to był bardzo kosztowny olejek, perfum. Przetrzymywano go w alabastrowych pojemnikach. Alabaster to taki minerał jasny, białawo-żółtawy, gdzie wykuwano w środku dziurę, zatykano, aby nic z tego perfumu nie uciekło, nie wydostało się, żeby pachniał. I na szczególne tylko uroczystości wylewano ten perfum. Był bardzo drogi. Bardzo drogi. Bardzo drogie perfumy i długo trzymały zapach. To tak jak i teraz. Za dobre perfumy musimy zapłacić duże pieniądze. Gdy kupujemy tak zwane podróbki, pachną prawie tak samo, ale na pewno nie tak długo jak te perfumy oryginalne. Płacimy mniej, mamy gorszą jakość. Płacimy więcej, mamy lepszą jakość. Te perfumy były bardzo, ale to bardzo drogie. Powiedziano, że co najmniej, dalej gdybyśmy czytali, można by było lekko ten funt, a więc około 300 gram tej maści, tego perfumu, sprzedać za co najmniej 300 denarów. Denar to była dniówka niewykwalifikowanego pracownika, który cały dzień pracował. A więc prawie roczna pensja na wtedy niewykwalifikowanego pracownika. Tak jak dzisiaj byśmy przyjęli, czyli ktoś pracuje 8 godzin i zarabia 5 zł, bo jest niewykwalifikowany, to około 10-12 tysięcy. Tyle był wart ten słoiczek 300-gramowego oleju perfumu nardowego. Stąd oburzenie Judasza, spryciarza i złodzieja, który sobie na boku robił swój interes, a mówił, że tak pięknie. Prawda Bożego Słowa brzmi następująco dla nas. Życie z Jezusem kosztuje. Życie z Jezusem wymaga dużych poświęceń. Maria dała być może coś, co było jej kapitałem. Gdyby coś się stało, to mogłaby sprzedać po to, aby przez rok móc żyć. Ona to oddała, rozbiła i namaściła. Ewangelia Marka, Mateusza mówi, że też włosy Jezusa i stopy, tutaj czytamy, że znowu Jezus stóp namaszcza je i poprzez to też uznaje go Panem. Nie wiedząc nawet, co robi, Jezus mówi, ona przygotowuje mnie na moją śmierć. Bo często tę maść, ten perfum nardowy także stosowano do namaszczania zwłok, dlatego że były to bardzo intensywne perfumy, długo trzymające zapach, dlatego zabijały rozkładające się ciało. Jezus mówi, ona przygotowała i namaściła mnie na moją śmierć, bo jest 6 dni przed Paschą. Jest niecały tydzień i Jezus jest złożony w grobie i umiera. Ale prawda Bożego Słowa brzmi, życie z Jezusem kosztuje. Wymaga dużych poświęceń. I życie z Jezusem jest dla ludzi odważnych. Niektórzy mówią, że chrześcijaństwo jest dla ludzi tchórzliwych, dla tchórzów. Ja mówię i twierdzę coś przeciwnego. Jeżeli nie chcesz oddać swojego życia Jezusowi, to jesteś tchórzem. Jeżeli nie chcesz powierzyć się w ręce Jezusa i ręce Boże, to jesteś tchórzem. Dlaczego? Bo boisz się zawierzyć komuś, aby ktoś sterował twoim życiem. Bo chcesz sam sterować swoim życiem. Natomiast jeśli stajesz się dzieckiem Bożym, Jezusa czynisz Panem swojego życia, to rezygnujesz z praw do swojego życia i mówisz, Jezu, odtąd chcę żyć tak, jak Ty wyznaczyłeś moje życie. A nie wiesz, co to życie przyniesie. Dlatego chrześcijaństwo i życie z Jezusem jest dla ludzi odważnych. Bo nie wiem, co mi jutro przyniesie, nie wiem, co Jezus ode mnie jutro będzie oczekiwał, a pomimo tego mówię, Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Moje życie jest Twoim życiem, zawiaduj nim tak, jak chcesz. Niech Twoja wola w moim życiu się wypełnia. A to może pójść w różnym kierunku. Dlatego ci, którzy nie chcą oddać życia Jezusowi, są tchórzami, bo nie ufają, bo boją się zaufać i chcą sami trzymać ten okręt i ster i być żaglem i sternikiem i wszystkim swojego życia. Natomiast gdy oddajesz się Jezusowi, nie wiesz, co to życie przyniesie. Bo nie wiesz, gdzie Jezus cię postawi. Nie wiesz, do jakiego życia cię poprowadzi. Nie wiesz, jaka jest Jego wola dla twojego życia, a jesteś gotowy iść tą drogą. To jest dla odważnych. I wymaga dużych poświęceń. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze na siebie codziennie krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto by chciał zachować swoją duszę, straci ją, a kto zachowa ją dla mnie, wejdzie do królestwa i zyska wiele. Dlatego też życie z Jezusem kosztuje. Ty się na nowo narodziłeś, ty poznałeś Jezusa, gdy uczyniłeś Go Zbawicielem i Panem swojego życia, to Jezus mówi, jeśli podjąłeś taką decyzję, bo jest to decyzja, którą podejmujemy sami, kto chce pójść za mną. Nikt cię do tego nie zmusza, nikt cię do tego nie przymusza. Sam decydujesz, ale jeśli decydujesz, to Jezus mówi, twoje ego jest złożone stroną twojego życia. Już ja chcę panować i królować w twoim życiu. Już nie ty sam decydujesz o wszystkim. A więc jeśli idziesz za mną, chcesz iść za mną, to zabierasz się samego siebie. Krzyżujesz grzeszne pożądliwości, ale także zabierasz się dobrych rzeczy, które wcale nie muszą być same w sobie złe, ale Jezus może mieć inne plany dla twojego życia. Może ktoś z młodych ludzi chce iść studiować medycynę i modli się i mówi, Panie, chcę tam iść, to jest moje marzenie. A modli się, a Duch Święty mu zaczyna mówić, ale to nie jest moją wolą dla ciebie. Ja chcę, żebyś był weterynarzem. Na przykład. Rozumiecie, nie? A więc wcale nie chodzi tylko o krzyżowanie grzesznych rzeczy. Co mamy robić? Ta stara natura musi być przybijana codziennie do krzyża, aby wszystko, co nie podoba się Chrystusowi, było krzyżowane. Ale także i dobre rzeczy, które mamy, niekoniecznie muszą być Bożą wolą dla naszego życia. Jezus mówi, chcę, żebyś z tego zrezygnował. Ja mam inne plany dla twojego życia. A więc bierzesz swój krzyż, krzyżujesz, rezygnujesz ze swoich racji i praw do swojego życia i naśladujesz Jezusa. On dla nas jest wzorem, jak żyć w relacji z Ojcem. Dlatego decyzja pójścia za Jezusem kosztuje i pociąga za sobą konsekwencje. Musimy być tego świadomi. Jezus nie chce być tylko Zbawicielem, gdzie rozprawia się z przeszłością naszego życia, ale chce być Panem na teraz i chce być Panem twojej przyszłości i wieczności. On chce panować, królować i rządzić w twoim życiu. Dlatego, gdy idziesz za Nim, licz się z kosztami. Rezygnacja z własnych planów, poddanie się Bogu na 100%. Poddanie wszystkiego, kim jesteś i co masz. Wszystkiego. To jest diametralna, dramatyczna zmiana życia. Jeśli chcemy naprawdę naśladować Jezusa i pójść za Nim, to kosztuje. Kosztuje twój czas, kosztuje twoje finanse, kosztuje otwartość twojego domu. Jeśli się nawracasz, to Bóg zaczyna pracować w twoim życiu. Zaczynasz czas inaczej wykorzystywać, poświęcać dla innych, zauważać innych. Otwierasz swój dom, gościsz innych, chcesz rozmawiać z innymi, chcesz pomagać innymi. To kosztuje również finanse, które poświęcasz dla potrzebujących, goszcząc ludzi, poświęcasz na wspieranie kościoła, do którego należysz. To wszystko kosztuje. Chrześcijaństwo nie jest lekkie i nie jest wybiórcze, co sobie wybieram. A, Jezus jest moim dobrym punktem, to będzie wszystko okej. Okay. To wymaga poświęceń. To jest wyzwanie, które Jezus rzuca swoim uczniom. I nie możemy sobie wybiórczo powiedzieć, a tu idę za Jezusem, jest super, a w tym mam węża w kieszeni. Ktoś kiedyś powiedział, mi się to spodobało. A później w życiu człowieka wierzącego nawraca się portfel. To jest coś, co uważamy, że jest nasze. Że my mamy tylko wyłączne prawo do decydowania o naszych finansach. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, niestety nie. Możesz sobie tłumaczyć, co chcesz. Niestety nie. Tak jak twój czas, twoje zdolności, twoje talenty, twoje całe życie, tak samo i twoje finanse nie należą już do ciebie. Bóg chce, abyśmy byli otwarci na to, w jaki sposób nas prowadzi, a życie z Jezusem kosztuje. Jedna z sióstr naszego zboru powiedziała, że gdy Bóg dotyka się serca, to także dotyka się kieszeni i powoduje, że otwiera się dom dla innych. I to jest prawda. Gdy dotyka się twojego życia, otwarty jesteś na jego prowadzenie, twój dom jest otwarty, aby pomagać, aby gościć innych i twoje finanse są gotowe, aby się ułożyć je na kościół i ułożyć je na ludzi w potrzebie. Dlatego chrześcijaństwo kosztuje. I Maria dała coś niewyobrażalnego. To tak, jakby ktoś dzisiaj ciebie poprosił o 10-12 tysięcy, żebyś oddał. To są potężne pieniądze dla nas. Ona to zrobiła. Dlatego Bóg chce, abyśmy zaufali Jemu w każdej dziedzinie naszego życia. I z doświadczenia wiem i rozmowy z nami, ludźmi wierzącymi, finanse są bardzo często twierdzą, którą boimy się oddać Panu Bogu. Uważamy, że nam nie starczy, jeśli zaczniemy łożyć na dzieło Boże, pomagać innym. Uważamy, że nam się coś z życia też należy i gdzieś zaspokajamy naszą próżność. Więc to są rzeczy, z którymi musimy się rozprawić, bo chrześcijaństwo i pójście za Jezusem kosztuje. Niektórzy, i to Pan Jezus powiedział do młodzieńca, fajnego chłopaka, który chciał służyć Jezusowi na 100%. I gdy przyszedł, powiedział, mistrzu, co mam robić, aby osiągnąć zbawienie? Jezus mówi, przestrzegaj przykazań. Kochaj Pana Boga i kochaj innych ludzi. Panie, to od swojego dzieciństwa, od młodości robię. Jezus mówi, to jeszcze jednego ci tylko brak. Jednego. Jednego. On już słuchał, co to może być. Wskazówka do tego, aby osiągnąć życie wieczne. Wszystko już robi. Jezus tego w ogóle nie zakwestionował. Nie powiedział, nie kłam, nie ściemniaj młody. Jezus nie zakwestionował tego. Ale co powiedział, jednego ci brak. Teraz to, co masz, idź, sprzedaj i rozdaj ubogi. Spieniesz. I on, halleluja, super, idę! Chciałbym, żeby tak było napisane. Ale co było napisane? Spuścił głowę, podrapał się może, obliczył, oj, to za duży koszt. Nie dam rady, bo był przywiązany do materializmu, bo był przywiązany do pieniędzy. Nie chciał tego oddać. Jednego ci brak. Jednego. Jednej rzeczy. Przywiązanie do materializmu. I w nawiązaniu do tego Jezus powiedział, jak trudno jest bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo tam niżej jest napisane, bo pokładają ufność w pieniądzu. Bo pieniądz staje się ich Bogiem. Bo uważają, że jak mają pieniądze, to mają wszystko. Niestety tak nie jest. Dlatego pilnujmy się i sprawdzajmy nasze serca co do jak traktujemy, jak zarządzamy finansami. Ile spożytkujemy dla siebie. Ile zauważamy braci, siostry w potrzebie. Ile łożymy na kościół, w którym jesteśmy. Ile pomagamy ludziom w potrzebie. Bądźmy otwarci na to. Bo chrześcijaństwo kosztuje. I Maria nam tu pokazała. Dużo kosztuje. Ale jeśli Jezus jest Twoim Panem, idź za Nim na 100%. Poświęć swój czas, otwórz swój dom, wydaj swoje finanse, aby szukać Królestwa Bożego na pierwszym miejscu w swoim życiu. Dlatego Maria dzisiaj jest dla nas przykładem. Pamiętajmy. Pierwsze, relacja z Jezusem. Po drugie, wiara szczera, połączona z uznaniem Jezusa Panem i Zbawicielem, doprowadza nas w wytrwałości do odpowiedzi na modlitwę. I po trzecie, życie z Jezusem kosztuje. Bóg chce, abyś poświęcał swój czas, swoje finanse, otwierał swój dom, był do dyspozycji i na pierwszym miejscu budował Jego Królestwo, bo do tego nas powołał. Maria jest dla nas przykładem, jak żyć, aby doświadczać błogosławieństw Bożych w naszym życiu.